Studio Polityka.
13 minut po godzinie 11, piątkowej, jeszcze przed południem. Michał Pacześniak, dzień dobry. I zapraszam do studia Polityka. Moimi gośćmi są dzisiaj Andrzej Potocki, tygodnik sieci i portal w polityce.pl, obecny w studiu.
Witam serdecznie.
No i czekamy niecierpliwie na Marka Formelę z Gazety Gdańskiej i portalu Wybrzeże24.pl. Jest w drodze, ale możemy go też serdecznie witać.
Studio Polityka.
I zaczynamy. Po posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto ustawę, która zagwarantuje cenę tony węgla w wysokości takiej, ile wynosiła średnia w ubiegłym roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Poinformowała o tym minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
Cena gwarantowana dla odbiorców indywidualnych to jest na dzisiaj 996 zł. To jest ta cena średnia według danych GUS za poprzedni rok i jednocześnie porównywalna cena do tej, za którą dzisiaj możemy kupić węgiel z krajowego wydobycia, między innymi w sklepie PGG.
Wojna na Ukrainie przypomniała nam, że wolność nie jest dana raz na zawsze, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia strzelnicy sportowej w zespole szkół nr 1 w Myszkowie. Zaznaczył, że dostęp do broni to kwestia, która musi podlegać reglamentacji.
I nasi parlamentarzyści w specjalnej ustawie będą pracowali w najbliższych miesiącach nad dostępem do broni. W szczególności dla młodych chłopców, dla panów trzeba powtarzać tę informację, że dostęp do broni jest przede wszystkim po to, abyśmy byli jako państwo silne, gotowe, silniejsze i lepiej przeszkolone w użyciu broni.
Polska pod rządami konserwatywnymi jest dla Unii Europejskiej i unijnych instytucji zagrożeniem, uważa eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwości profesor Ryszard Legutko, który był gościem Dnia Radia Gdańsk. Stąd jego zdaniem używany język szantażu politycznego w kontaktach z Warszawą.
Celem komisji nie jest pomóc Polsce, ale raczej utrudnić nam życie. Ale to jest właśnie Unia, to znaczy tych słabszych spoza głównego nurtu traktuje się bardzo arogancko językiem, który zawiera elementy szantażu. Oni mówią, Trybunał Konstytucyjny musi, Polski musi coś zrobić, prawda? Sejm musi coś zrobić. No jak to, kim oni są, żeby mówić, że my coś musimy robić?
Przekop Mierzei Wiślanej ma ogromne znaczenie dla Polski i Pomorza, uważa kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Gość Radia Gdańsk dzisiejszy podkreśla, że przekop daje dużą niezależność i wpływa na bezpieczeństwo państwa.
To była nasza konieczność dziejowa, żebyśmy to zrobili. Droga będzie dawała możliwości intensyfikacji ruchu zarówno w portach zalewowych, gminy, turystycznie, ale też i handlowo. Intensyfikacja i zainteresowanie tym rejonem jest bardzo duże. Propozycje bardzo takie śmiałe i perspektywiczne się rodzą. O nich za chwilę zapewne usłyszymy. Mamy same plusy, jeśli chodzi o otwarcie tej drogi wodnej i ona jest najbardziej korzystna ekologicznie, ekonomicznie.
Studio Polityka.
I te tematy poruszać będziemy, między innymi te tematy w dzisiejszym Studiu Polityka, ale zaczynamy od wizyty. Wizyty bardzo ważnej. Wczoraj przywódcy Włoch, Niemiec, Francji i Rumunii spotkali się w Kijowie prezydentem Ukrainy. I co? I zadeklarowali poparcie dla aspiracji Ukrainy w zakresie akcesji do Unii Europejskiej. O broni raczej dużo mowy nie było z tego, co doczytałem się z relacji z tej wizyty. Andrzej Potocki.
No ja bym powiedział dużo gorzej, aniżeli były nasze oczekiwania. Dzisiaj pojawił się w niemieckim Die Welt artykuł, właściwie komentarz Christopha Schilza, który opisuje tę wizytę i pojawiły się bardzo niepokojące fragmenty w tym komentarzu. No bo z jednej strony na zewnątrz zarówno Scholz, jak i Macron, no oczywiście o Klausie Iohannisie, prezydencie Rumunii nie wspomnę, bowiem Rumunii popierają Ukrainę, ale tutaj również swoją rolę odgrywa Mario Draghi, tutaj premier Włoch. Już dwa tygodnie temu Włosi przedstawili taki swój plan zakończenia tej wojny na Ukrainie i na zewnątrz wyglądałoby to tak, że goście pokazali no, taką życzliwość dla walki Ukraińców o niepodległość, no a także poszli właściwie ustalili, że Ukraina dostanie statut państwa kandydata. No i nic poza tym. Natomiast z drugiej strony pojawiają się informacje, właśnie te, które opisał niemiecki Die Welt, że za zamkniętymi drzwiami Scholz z Macronem i premierem Włoch namawiali Zełenskiego do rozpoczęcia w najbliższych miesiącach negocjacji po spodziewanym upadku Donbasu, czyli negocjacji z Rosją i prac nad porozumieniem pokojowym. Czyli spełnia się ten najgorszy koszmar, że Rosjanom się upiecze i do tego wszystkiego, zdaniem oczywiście wielkich tego świata, Macrona i Scholza oraz Włocha Draghiego, należy jednak zaspokoić Putina i jego żądania. To jest, proszę państwa, bardzo niebezpieczne, ponieważ to pokazuje, że Putin de facto, mimo że tę wojnę przegrywa, to może praktycznie wygrać.
Czyli wracamy do narracji, niech zachowa twarz, zajmie terytorium i będzie miał czas przygotować się do kolejnej ofensywy.
Bo Putin w Petersburgu na forum ekonomicznym przedstawił mapę podziału Ukrainy na trzy takie części i nie ma tam nic z niepodległością Ukrainy wspólnego. Tutaj tak niewiele praktycznie potrzeba, a może właśnie dużo potrzeba, żeby Ukraińcy tę wojnę wygrali, bowiem kiedy Putin się cofnie? Wtedy, kiedy zostanie pokonany militarnie. I na to jest rzeczywiście szansa, o ile oczywiście do Ukrainy trafią dostawy zachodniej broni. I teraz wszystko wisi na włosku, na amerykańskim włosku. Jak zareagują Amerykanie? Czy Amerykanie pójdą w tym ewidentnym kierunku, którym sugeruje Macron Scholzem i namówią Ukraińców do negocjacji, a to wystarczy po prostu zakręcić kurek z bronią Ukraińcom. I wtedy będą musieli negocjować na warunkach praktycznie takich, jakich chce Putin. W związku z tym ta wizyta, choć z pozoru pokazuje solidarność, jest takim typowym manewrem przywódców europejskich. Za tą zasłoną solidarności, za tą zasłoną przyjaźni i pomocy de facto nie kryje się nic poza załatwianiem własnych interesów i zakończenia tej wojny na możliwie jak najbardziej dla Putina korzystnych warunkach, co w perspektywie dziesięcioleci dla Polski musi się okazać naprawdę zgubne, bowiem to my i państwa bałtyckie jesteśmy następnym celem ideologów Putina.
No ciekawie oceniana jest ta wizyta przez naszą polską opozycję. Tutaj cytat, tweet Donalda Tuska: przywódcy Francji, Niemiec, Rumunii i Włoch zadeklarowali w Kijowie pełne wsparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy. To przełom. Szkoda, że bez nas. To przecież Polska powinna być jednym z głównych uczestników tego wielkiego zdarzenia. I tutaj trzeba też zacytować odpowiedź premiera Mateusza Morawieckiego. Gdy jechaliśmy jako pierwsi z strzeliwanego Kijowa, mówili, że niepotrzebnie. Gdy przeprowadzaliśmy konsultacje międzyrządowe, mówili, że bez sensu. Gdy 3 miesiące po naszej wizycie pojechali inni, pytają, dlaczego nas nie ma. Nasza ukochana opozycja znów przegrała w walce z logiką. Zdanie redaktora Potocznego: przegrała?
Jeżeli ktoś tu przegrał i się skompromitował, to tym kimś jest Donald Tusk. Jest to człowiek, który do tej pory popierał bezwarunkowo całą politykę Niemiec, politykę zagraniczną i politykę wschodnią, która de facto doprowadziła, czy pomogła doprowadzić do tej wojny, a teraz po raz kolejny żongluje i zmienia zdanie. Raz mówiąc, że źle, że się wychylamy i jedziemy sami. Drugi raz, że nas nie było, a był tam Scholz z Macronem. Ja bym w ogóle na tego człowieka, mam na myśli Donalda Tuska, jako na polityka, w ogóle nie zwracał uwagi. Widać wyraźnie, analizując całe jego postępowanie, bo ta wypowiedź ostatnia jego, ta twitterowa o wizycie Macrona i Scholza oraz w Włocha z Rumunem na Ukrainie. To nie jest całość. No, całość jego polityki, mam na myśli politykę Donalda Tuska, pokazuje totalną wręcz nieudolność i obstawianie złych koni w tej polityce. I teraz widać z tego, że on dalej nic nie rozumie albo nie chce rozumieć, a jedyne, na czym mu zależy, to nawet nie na tym, żeby ten konflikt został na Ukrainie odpowiednio zgodnie z interesem naszego kraju, czyli z polską racją stanu, rozwiązany, tylko po prostu chodzi mu o robienie atmosfery w kampanii, nadchodzącej kampanii wyborczej, czyli właściwie według niego ona może już trwać. I posuwa się po prostu do totalnej krytyki, która nie ma de facto rąk i nóg. To są po prostu brednie, co ten człowiek opowiada i kieruje się po pierwsze złą wolą i tylko własnym interesem zrobienia kariery politycznej. To nawet nie jest to, że powiedzmy sobie, ja jako Andrzej Potocki, no tam popieram, bądź nie popieram Platformę Obywatelską. To jest sprawa, dla mnie sprawa drugorzędna. Po prostu jako komentator polityczny oceniam postawę Donalda Tuska jako coś po prostu wręcz obrzydliwego, bowiem w tej sytuacji, w której jesteśmy i z tą przeszłością i z tym, co zrobił Donald Tusk poprzez całą swoją karierę polityczną, łącznie z permanentnymi oszustwami, że jedzie do, że on zostanie premierem Polski, nie pojedzie, nigdzie się nie wybiera do żadnej Europy, po czym po kilku miesiącach robi woltę, jedzie do Angeli Merkel, obejmuje tamte przywództwo Rady Europejskiej. No widać wyraźnie, to po prostu w jego słowach nie ma krzyny prawdy, tam się nie ma na czym oprzeć, a już tym jego wypowiedzi dotyczące obecnej sytuacji politycznej na Ukrainie są, można powiedzieć, co najmniej żenujące.
No najbardziej chyba żenująca była ta wypowiedź, w której mówił, że jest rozpoznawalny na Ukrainie i dziękują mu za to, że walczy o jej niepodległość.
A szczególnie tam w Wilniu, ci wymordowani przez Rosjan podziękują jemu i jego patronce Angeli Merkel. To może tak, ale w każdym razie takie opowieści to on sobie może, Donald Tusk, opowiadać, ale wśród ludzi, którzy naprawdę nie znają jego przeszłości, bo do tego stopnia są opętani nienawiścią do partii rządzącej, że nie zwracają w ogóle uwagi na jego słowa, bo dla nich jest najważniejsze tylko tyle, żeby dokopać tym, którzy obecnie rządzą, przejąć w przyszłości władzę. Ale powiem tylko krótko, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, bowiem tak czy inaczej w każdym sondażu partia Prawo i Sprawiedliwość prowadzi i to ona będzie miała pierwszeństwo w formowaniu rządu, nawet jeżeli suma summarum partie opozycyjne zdobędą więcej głosów. Także nie witajcie się po raz kolejny z gąską, panowie z Platformy, i tu apel do przewodniczącego Tuska, żeby jednak zważał na słowa, bo już naprawdę ani się tego nie da komentować, ani się tego przede wszystkim nie da słuchać. To jest brak szacunku dla inteligencji odbiorcy.
Redaktor Andrzej Potocki na naszej antenie. Na zegarach 26 minut po godzinie 11. Za moment wracamy do studia Polityka.
Studio Polityka.
To była nasza konieczność dziejowa, żebyśmy to zrobili. Droga będzie dawała możliwości intensyfikacji ruchu zarówno w portach zalewowych, gminy, turystycznie, ale też i handlowo. Intensyfikacja i zainteresowanie tym rejonem jest bardzo duże. Propozycje bardzo takie śmiałe i perspektywiczne się rodzą. O nich za chwilę zapewne usłyszymy. Mamy same plusy, jeśli chodzi o otwarcie tej drogi wodnej i ona jest najbardziej korzystna ekologicznie i ekonomicznie.
A mówimy oczywiście o przekopie Mierzei Wiślanej. To były słowa Wiesława Piotrzkowskiego, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Równo za 3 miesiące, 17 września, charakterystyczna data, łatwo do zapamiętania, czyli za równo 3 miesiące zostanie oficjalnie otwarty przekop Mierzei Wiślanej. W końcu uniezależnienie tego akwenu od jednostki w Kaliningradzie, kapitanatu portu w Kaliningradzie, co za tym idzie tak naprawdę od Kremla. Redaktor Potocki.
No tak, uniezależniamy się w tej sytuacji nawet tutaj na północy od różnych pomysłów kremlowskich. Przypomnijmy, że do tej pory musieliśmy nadrabiać 100 kilometrów przepływając statkami przez cieśninę Pilawską.
Nie mając pewności, że przepłyniemy.
Właśnie, bowiem ta umowa z 2012 chyba, przepraszam, to była umowa chyba w 2012 roku, jak nie 2009, ta ostatnia umowa z Rosją. Tam nawet Rosjanie mieli prawo zażądać manifestu statku, czyli co jest wożone daną jednostką przez cieśninę Pilawską, w związku z tym mieli pełny wgląd, pełną kontrolę i mogli w każdej chwili zablokować dostęp do portu w Elblągu i do Zalewu Wiślanego. Ja pomijam takie sprawy jak turystyka, czy powiedzmy sobie kwestia jachtów, bowiem tutaj Zalew Wiślany jest naturalnym takim zapleczem Zatoki Gdańskiej, gdzie można sobie wpłynąć, postawić jacht, także ze względów turystycznych jest to też wielki plus. Mamy tam przecież takie ładne miasta jak Frombork, jak Kadyny ze stajnią cesarskich koni. Jest tam co oglądać i naprawdę to jest bardzo przyjemny akwen pod względem oczywiście turystyki. I krytyka tego budowy, tego przekopu naprawdę jest, wpisuje się jak gdyby w całą koncepcję polityczną Platformy Obywatelskiej i jej przedstawicieli. Nie tylko na najwyższym szczeblu, bo my przypominamy sobie Kidawę Błońską.
Wszyscy która, doskonale pamiętamy to.
Gdyby natura chciała, to by ten przekop zrobiła sama. No i tu Kidawa Błońska, no okazuje się po raz kolejny, zaliczyła bardzo poważną wpadkę, bo jeżeli spojrzymy na mapę z XIII wieku, na mapę tego rejonu, to może Zatoka Gdańska sięgała aż prawie do Pruszcza Gdańskiego, a cała Mierzeja Wiślana to był taki zespół wysp. W tym akurat miejscu, gdzie czyli to chodzi o wieś właśnie tam, gdzie jest tam, gdzie ma być ten przekop, gdzie powstał ten przekop, no to właśnie tam było morze.
Cieśnina
no,
dało się dopłynąć.
Także można powiedzieć, że natura chciała. No, ale dobrze, w każdym razie utworzyła się ta Mierzeja i teraz, co ciekawe, to był pierwszy pomysłodawcą stworzenia przekopu Mierzei Wieślanej i to dokładnie w tym samym miejscu, co dzisiaj, czyli według, czyli tak pomiędzy tym Przebrnem a Skowronkami, tymi dwoma wsiami. Za datę właściwie tego pierwszego pomysłu przekopu podaje się rok 1577 i króla Stefana Batorego, który w związku z buntem Gdańska miał pomysł przebicia się Mierzeją Wiślaną do portu w Elblągu i nawet wysłał swojego kasztelana wiślickiego Mikołaja Filleja tutaj na przeszpiegi i sekretarzem królewskim Piotrem Kłoczewskim, którzy właśnie dokładnie w tym miejscu, mniej więcej w tym miejscu, w którym jest teraz ten przekop, postanowili, że jeżeli będą przekopywać Mierzeję, to właśnie tam. Tylko, że no, bunt upadł, Gdańsk już był pokorniejszy i współpracował z Rzeczpospolitą, no ale następnym, który podjął się tego dzieła, był Prus, Fryderyk II Wielki. Po pierwszym rozbiorze była taka sytuacja, że Elbląg był przyłączony do Polski, Elbląg był przyłączony do Prus, a Gdańsk pozostawał przy Polsce. W związku z tym znowu tu był problem ominięcia nie tyle Rosjan, ale w tym przypadku polskiego Gdańska i też również wpadł na pomysł budowy tego przekopu, który to pomysł upadł po drugim rozbiorze, kiedy Gdańsk również trafił pod władanie króla Prus. No w ogóle w 1945 roku też był pomysł, który wpadł na Eugeniusz Kwiatkowski, ten przedwojenny wicepremier budowniczy Gdyni. No ale też z tego projektu nic nie wyszło i dopiero, można powiedzieć już skracając, że tak powiem, historię, dopiero teraz za tego rządu przekop dokonał się, a wczoraj przypłynął nim
pierwsza jednostka, zgadza się.
To jest już nie tylko kwestia rozwoju, bo ten przekop był różnie krytykowany poprzez organizację zielonych, którzy tam dopatrywali się na zaburzenia ekologii. No ale na to bym specjalnej uwagi nie zwracał, ponieważ okazuje się, że dokładnie ta sama narracja była na Kremlu, że to ekologia. Poza tym, jak część tych organizacji jest
finansowana bezpośrednio przez Moskwę. To...
Przez Moskwę, tak, dokładnie tak. To... Natomiast z punktu widzenia strategicznego, czyli na przykład przerzutu wojska, czy powiedzmy sobie jakiegoś sprzętu wojskowego, akurat tutaj graniczymy z Okręgiem Królewieckim, no jest jak nas ten przekop i trzeba być po prostu albo niedouczonym, albo trzeba być mieć wiele złej woli, tak jak Donald Tusk, albo trzeba być po prostu kompletnym kretynem, żeby nie docenić istoty i wagi tego przekopu, szczególnie w sytuacji, kiedy mamy napięte stosunki z naszym sąsiadem, jakim jest Rosja,
praktycznie
grożącym w bliższej, dalszej przyszłości, ale być może, oby nie, działaniami zbrojnymi.
Pierwsza łopata została wbita w 2018 roku, w tej chwili we wrześniu 17 oficjalne otwarcie, takie oficjalne zakończenie w przyszłym roku, wtedy już port w Elblągu będzie w pełni mógł przyjąć te jednostki, które będą mogły wpływać do niego, a to dokładnie są jednostki o zanurzeniu do 4,5 metra, długości do 100 metrów, więc spora, szerokości do 20 metrów, to na pewno będzie port, który będzie pomagał Gdańskowi, no bo Gdańsk i Gdynia w tej chwili są przecież w pełni.
Można, tak, jeszcze można by dodać, że planowany przerób tego portu roczny to jest około 3 miliony ton. Oczywiście w porównaniu do Gdańska i Gdyni, gdzie suma summarum jest to razem około 100 milionów ton, to jest niewiele. Ale niemniej jednak na przykład obsługa tych wschodnich kierunków tutaj na pewno będzie odciążeniem. Nie będzie to inwestycja, na której się straci, bowiem sama baza kontenerowa będzie przynosiła potężne zyski. Natomiast utrzymywanie tego toru wodnego nie jest to jakaś
bajońska suma. Nie jest to bajońska suma, tak jak dzisiaj mówił nasz gość, jest specjalna pogłębiarka.
Miejsca pracy w Elblągu w tym przyszłym porcie. Oby to jak najszybciej ruszyło. Zresztą tutaj sprawa Ukrainy też chodzi w rachubę, jeżeli na nasze stosunki z Ukrainą będą się zacieśniać, a wszystko na to wskazuje, również oczywiście przede wszystkim handlowe, no to już będzie jakieś tam odciążenie, prawda, dla portu gdańskiego i tędy pójdzie.
No już jest mowa o transporcie zboża.
Polecałbym wszystkim, którzy łącznie tutaj, bo też protestowali władze Gdańska, tu mocno protestowały przeciwko tej budowie, bo jest to również tutaj akurat w przypadku Radia Gdańsk, temat nasz lokalny, no to trzeba przypomnieć, że też były tutaj protesty ze strony rządzących w Gdańsku, kompletnie zostało nieuzasadnione, no i powinni za coś takiego, moim zdaniem, no co najmniej przeprosić. Nie powiem co więcej.
No to na koniec tego tematu badanie, jakiś czas temu przeprowadzone przez portal w Polity, zdecydowanie pozytywnie lub raczej pozytywnie wypowiada się o tej inwestycji, czyli o przekopie, aż 58% badanych Polaków krytyczne nastawienie deklaruje zaledwie 17%. Ale rozmawiamy o inwestycjach, to porozmawiajmy też o pieniądzach, które powinny trafić do Polski z Unii Europejskiej. Wszystko jest na dobrej drodze. Ale no właśnie, jest zielone światło, dzisiaj ma być spotkanie ministrów finansów krajów Unii Europejskiej, zaczęło się o 11, czyli już 45 minut działają. No i tutaj eksperci nie wykluczają, że będą oni wnioskowali o wnikliwe kontrole przestrzegania przez Polskę tak zwanych kamieni milowych.
No tak, słynne kamienie milowe, o których...
To tak jak trochę kamień u szyi wiszący jest.
No niektórzy porównują to do kamieni młyńskich wiszących u szyi. Zresztą nie tak do końca bezsensownie, bowiem rzeczywiście ilość tych kamieni milowych jest porażająca. I żeby było ciekawiej, to jeśli chodzi o praworządność, to jest tylko tam jeden z nielicznych tych kamieni milowych.
No jeśli chodzi o praworządność, na początku była ona powiązywana tylko i wyłącznie z tym, jak będą wydawane te pieniądze, prawda?
No bo na tyle pozwalają traktaty Unii Europejskiej i tak było to wynegocjowane.
Jest rozszerzana już na
tak
wszystko.
Tak było negocjowane przez premiera Morawieckiego. Potem władze Europy, Komisja Europejska zmieniła swoje podejście i to widać, że gentleman agreement w przypadku Unii Europejskiej, to o tym pojęciu, czyli dżentelmeńskiej umowy, to można zapomnieć. I zaczęły się naciski na to, żeby reformować cały nasz system. Te reformy, które zostały zrobione, należy cofnąć. Przede wszystkim tam chodziło o KRS, ale także i o Izbę Dyscyplinarną. I na Izbę Dyscyplinarnej ta praworządność się na szczęście tutaj skończyła. Rząd polski obiecał, że zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną. Właśnie jesteśmy w tej fazie procesu likwidacyjnego. W związku z tym kamień milowy został, że tak powiem, przekroczony tutaj, jeśli chodzi o praworządność. No, ale widać tutaj Komisja Europejska, a dziś to ma być praktycznie Rada Europy, tak, Rada Europy, to ministrowie spraw...
Ministrowie finansów, tak, krajów Unii Europejskiej.
Rady Europejskiej będą obradować i jeszcze ponoć tam są sugestie, żeby jeszcze coś tam do tej praworządności dorzucili, aczkolwiek nie sądzę, bowiem raczej wszystko wskazuje na to, łącznie tutaj z analizą wizyty pani von der Leyen w Polsce, że sprawa w zasadzie praktycznie jest załatwiona. Oczywiście, dopóki te pieniądze na konto nie wpłyną, nie możemy chwalić dnia przed zachodem słońca, bo to jest Unia Europejska, nie zapominajmy. No ale niemniej jednak, jeżeli taki był zamiar rządu, bo tu można dyskutować, czy to był dobry zamiar, czy zły zamiar tych pieniędzy od Unii Europejskiej, bo tu różne są oceny, ale to już temat na osobną dyskusję. Natomiast jeżeli założenie było przyjąć te pieniądze, no to zdaje się, wygląda, wiele na to wskazuje, że jednak ten plan się upowiedzie i pod koniec tego roku pierwsze pieniądze powinny do Polski z KPO wpłynąć.
A są one potrzebne, bo przypominamy, że to jest fundusz odbudowy po pandemii. A jej skutki cały czas odczuwamy przecież. I inflacja, która się pojawia po pandemii.
Nie da się ukryć, pandemia jest też jednym z powodów inflacji w Polsce. Przypomnijmy, że ta pomoc państwowa dla firm prywatnych i w ogóle kwestia tej pomocy państwowej to było około 200 miliardów złotych, czyli to jest połowa budżetu rocznego kraju.
O tym przypomina, to ja przypominam, jakie były głosy, że jest to za mała pomoc, że jest, powinna być dużo większa. Była
teraz
pomoc.
Ci sami ludzie teraz krytykują,
że to jest powodem inflacji.
Kraj, że rząd PiS-u wpędził kraj w inflację, ponieważ przyznał tę pomoc, mimo że wcześniej krytykowali tę pomoc, że jest za mała.
No, ale to trzeba opozycja, uważnie słuchać, to tak. To w takim razie na koniec już tak troszeczkę swobodniej. Redaktor Potocki samochodem przyjechał do nas?
Samochodem,
tak. Spalinowym?
Tak. No, ja mam diesla i to tego, który dużo pali.
2035 rok. I co, elektryki?
Ja mam nadzieję,
czy będzie wyciągać z garażu te stare samochody.
Sytuacja w Unii Europejskiej tak się zmieni, o ile Unia Europejska się pozostanie tak w takiej formie, jak jest, co osobiście bardzo wątpię, że to są takie trochę strachy, lachy. Naprawdę
zarządzenie jest.
Sytuacja ewoluuje i cały ten zielony ład, no mi się to osobiście
już
bardzo...
Już trochę się wycofują z tego.
Bardzo mi się to nie podoba. Przede wszystkim, ale mnie to się może nie podobać. To się ludziom nie spodoba, ponieważ za to będziemy płacić potworne pieniądze, niewiele z tego mając, bowiem koncepcja tam jest taka, żeby alternatywne źródła energii, czyli głównie to chodzi o prąd, prawda, bo w przypadku diesla i samochodów, no proszę Państwa, prosimy spróbować sobie przejechać samochodem elektrycznym, stricte elektrycznym z Warszawy do Gdańska, no to po 200 km, jak nie po 150, całą wyprawę diabli wezmą.
A w zimie to będzie... nawet się nie przejedzie.
A w zimie to jeszcze lepiej. W związku z tym etap techniczny samochodów jest w tym momencie taki, że no elektrykiem to sobie nikt nie pojeździ, a płacić będziemy jak za zboże, bowiem to nie jest tak, że my tam, powiedzmy sobie, tankujemy, to płacimy tyle, co na stacji. W tej sytuacji będziemy brać nośniki, te ładowarki z Niemiec, całą tą infrastrukturę, bo na tym Niemcy będą przecież zarabiać. Głównie Niemcy produkują te urządzenia do samochodów elektrycznych i będziemy to płacić Niemcowi za to, a sami będziemy, że tak powiem, dużo, dużo bardziej biedniejsi. Oby to się nie stało, oby ten cały projekt runął i przestrzegł wszystkich, i biorę za to pełną odpowiedzialność, że jeżeli to ma być w takiej formie, jakiej w tej chwili jest to proponowane w Unii Europejskiej, to będziemy za to płacić ciężkie pieniądze i obecnie to, co wydajemy na benzynę i na gaz i na energię, to jest nic w porównaniu z tym, co będziemy w najbliższej przyszłości, jeżeli te przepisy wejdą w życie, wydawać z własnych kieszeni.
No chyba, że nam się uda, a miejmy nadzieję, że się uda, elektrownia atomowa powstanie, powstaną te mniejsze elektrownie.
Ale już powstają pomysły, żeby zablokować te budowy elektrowni atomowych w Unii Europejskiej.
No będziemy w takim razie chodzili po ulicach z takimi wiatraczkami, jak są przy wózkach dla dzieci.
Cofniemy się do epoki kamienia łupanego, wejdziemy do jaskini, nie będzie czysto, będzie wszystko w porządku, będzie ekologia. No ale to, że będziemy polowali z maczugami na zwierzęta leśne, bo na nic innego nas nie będzie, że tak
to mi się przypomina wypowiedź innego polityka Platformy Obywatelskiej, który mówił o polowaniach na dinozaury.
No tak. Trzeba gromadzić kamienie w związku
z tym. To na tym zakończmy w takim razie.
No, mimo wszystko życzę przyjemnego weekendu państwu.
Dla większości długi weekend. No dla nas nie, bo my zaczynamy ten weekend dzisiaj po dniu. Ale będzie dobry. Słoneczny, tak mówią. 8 minut pozostało do godziny 12. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Redaktor Marek Formela nie dotarł. Zaraz się dowiemy dlaczego. Być może odpukać, oby nic złego się nie stało. A był z nami redaktor Andrzej Potocki.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do usłyszenia.